Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Witam Państwa.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, to niespełna pół godziny, również spotkanie z Aleksandrą Kłakut-Wiśniewską, ale na początek przenosimy się do Ostromecka, tam 12. Europejskie Artystyczne Spotkania.
Czyli festiwal wielu sztuk, organizowany od lat przez profesor Barbarę Marcinkowską. W tym roku to spotkanie ma swoje hasło, a mianowicie brzmi ono wokół tańca.
I rzeczywiście ten taniec jest w roli głównej. A jeżeli powiemy, że pani profesor Barbara Marcinkowska zaprosiła między innymi panią Krystynę Mazurównę, to już wiemy, że to jest taniec na bardzo wysokim poziomie.
No właśnie, i dzisiaj wieczorem o godzinie 18 rozpoczęło się i trwało spotkanie właśnie z Krystyną Mazurówną, no wielką gwiazdą tej edycji europejskich spotkań. Jak zaraz państwu powie pani profesor Barbara Marcinkowska, wszyscy ci wielcy przyjeżdżają tu głównie z przyjaźni, bo honoraria są bardzo niskie.
Pani profesor Barbara Marcinkowska w wirze pracy.
W ferworze pracy na masterclass.
Właśnie, kolejny raz w Bydgoszczy i kolejne europejskie spotkanie artystyczne.
To już 12 i mimo zawsze różnych trudności i powikłań jednak dochodzi do tego, że mają miejsce. Jestem bardzo szczęśliwa, bo w tym roku tematem jest taniec i usłyszymy, a właściwie zobaczymy także wspaniałych artystów. Polskie flamenco pod dyrekcją Sławomira Dolata, z Hiszpanii artystów, Manuela Delgado gitara, Melchior Campos śpiew i Aurelia Vidal taniec, jak również tancerkę brazylijską, pochodzenia brazylijskiego, tancerkę tańców wschodnich, taniec brzucha i taniec derwiszów będziemy mogli oglądać w Ostromecku w niedzielę o godzinie 16. A flamenco, święto flamenco można powiedzieć, będzie miało miejsce w wodociągach o godzinie 19 również w niedzielę.
To spotkanie międzynarodowych artystów. Jak to się dzieje, że pani jest w stanie ściągnąć tylu ludzi z całego świata tutaj?
Muszę powiedzieć, że jest to prawdziwy cud. Ale również muszę powiedzieć, że ten festiwal od wielu lat jest po prostu łańcuchem przyjaźni. W większości oczywiście są to moi przyjaciele, ci artyści, którzy są znakomici, wspaniali, muzycy, aktorzy przede wszystkim, czy tancerze, tak jak w tym roku. I po prostu przyjeżdżają, no trzeba powiedzieć, troszkę z przyjaźni do mnie, również z sympatii do Polski, do polskiej kultury, żeby ją zobaczyć i poznać. Jest to wspaniała okazja, dlatego że tyle się tutaj rzeczy dzieje w Polsce i tyle rzeczy wspaniałych jest w jej kulturze, że udaje mi się, jak do tej pory, zobaczymy co będzie dalej, ich zaprosić za, trzeba powiedzieć, bardzo skromne honoraria, które akceptują właśnie prawdopodobnie z tych dwóch wymienionych wyżej względów.
Właśnie, weszłam tutaj akurat w ten ferwor prób i ćwiczeń i spotkań z młodymi ludźmi. Co pani zauważa, jeśli pani się z nimi spotyka? Czego im brakuje? Co pani chce im dać podczas tych krótkich spotkań? Bo to przecież jest chwilka.
Wydaje mi się, że prawdziwemu artyście do końca życia będzie czegoś brakowało. Że ci, którzy są podsycani świętym ogniem, miłością i pasją do sztuki, do muzyki, do teatru, do kina, do poezji, będą zawsze szli w kierunku absolutu. A młodzi ludzie w Polsce są niezwykle utalentowani i przede wszystkim są szalenie muzykalni. Wydaje mi się, że spotkanie z nimi, jakkolwiek nigdy nie chcę interweniować, oni najczęściej pracują z innymi profesorami, ja nigdy nie chcę interweniować i zmieniać i przeprowadzać rewolucji, ale wydaje mi się, że może być dla nich interesujące spotkanie się z inną wizją muzyki, z innym spojrzeniem. Ja do nich mówię, ja wam proponuję, powiedzmy sobie, ja robię to tak, ja wam proponuję, zwracam uwagę, no oczywiście są pewne elementy, które są ważne, i istotne w każdej wizji, na które można zwrócić uwagę. Natomiast ja im mówię, ja proponuję wam to, ja gram tak, a wy musicie albo powiedzmy sobie akceptujecie, żeby pójść w tym kierunku w waszych poszukiwaniach, albo po prostu brońcie waszej koncepcji. Bo najistotniejszą rzeczą w sztuce i właściwie w pedagogice jest szacunek i zachowanie osobowości drugiego młodego człowieka, czy w ogóle już potem nie młodego też.
Czy te spotkania zmieniają coś w pani życiu?
Po prostu są częścią mojego życia. Za każdym razem muszę powiedzieć, że od 12 lat udawało mi się znajdować, nie każdy festiwal ma temat, powiedzmy sobie tak jak już było, że był Gałczyńskiemu poświęcony, czy Francji, czy tak jak w tym roku tańcowi. Po prostu zasadą jest spotkanie z różnymi artystami, wymiana zdań, wymiana myśli, kontakt z publicznością, prawda? No, muszę powiedzieć, że jest to po prostu bardzo ważna część mojego życia i mam nadzieję, że będę miała możliwość jej realizacji jak najdłużej.
Pani profesor, czasami artyści zasklepiają się w swoich dziedzinach. Muzycy grają, aktorzy występują i tak dalej, a przecież bardzo ważnym jest to, co pani realizuje, czyli kocha wszystkie sztuki, mimo że najbardziej kocha wiolonczele.
To prawda, że kocham ludzi i to prawda, że również bliskie mi są inne dziedziny sztuki, w której się również realizuję. W związku z tym krąg moich znajomych czy moich znajomości również i moich wiadomości jest dość szeroki, ponieważ już mój doktorat był na temat estetyki sztuk plastycznych i muzycznych. Udało mi się także zrobić studia malarskie i także maluję. Następnie napisałam kilka książek na temat wiolonczeli. Poza tym no, po prostu kocham ludzi, kocham muzykę i życie.
I ono się pani odwzajemnia.
Wie pani, tak jak to w życiu bywa, odwzajemnia się i dobrze, i źle, ale się po prostu odwzajemnia.
Bo to jest bardzo ważne właśnie, żeby nie zasklepiać się, żeby patrzeć i na obrazy, i słuchać muzyki, i chodzić do teatru. To wszystko artystę i w ogóle człowieka szalenie ubogaca.
Wydaje mi się, że rolą artysty jest właśnie uwaga na wszystkie inne sprawy. My jako muzycy również możemy działać w taki czy inny sposób, jak na przykład organizowaniem koncertów na cele pewne, nie wiem, dla chorych dzieci, czy dla chorych osób, czy w różnych innych dziedzinach. W ten sposób możemy reagować i działać w sposób humanistyczny, bo to nam zostaje. Myślę, że to jest taka broń artysty, aby być wyczulonym na to, co się dzieje i działać w sposób pacyfistyczny, aby polepszyć. Zresztą wydaje mi się, że sztuka może naprawdę w dzisiejszych czasach bardzo trudnych i bardzo skomplikowanych przynieść coś wielkiego, zachować wielkie wartości, zachować piękno i po prostu rozwijać dalej człowieczeństwo.
Pani Krystyna Mazurówna, mam takie wrażenie, że niczego pani w życiu nie żałuje.
Nie. To znaczy, może ewentualnie żałuję dwóch, trzech rzeczy, które zrobiłam nie według własnego pomysłu. Na przykład myślałam, że trzeba być grzecznym dzieckiem i słuchać rodziców. I zawsze to się kończyło fatalnie.
A czy właśnie pani lubi być grzeczna?
Chyba nie, ale może w sumie bycie niegrzeczną jest grzeczniejsze od bycia grzeczną non-stop. Nawiązuję do tego, że kiedyś tatuś mi powiedział, że podobno jakiś pan u mnie mieszka. Pan wpadł na kawę, jakoś tak się ociągał z wyjściem. To trwało 2, 3, 4 dni. Tatuś powiedział, Krysiu, u nas w rodzinie nic czego takiego nie było. Musisz absolutnie wyjść za mąż za tego pana. Mówię, tatusiu, ale to przecież się skończy rozwodem. Rozwody były w naszej rodzinie. No i niestety posłuchałam tatusia i zupełnie bez sensu wyszłam za mąż. Małżeństwo trwało 3 miesiące, a rozwód się ciągnął 3 lata. Więc zawsze apeluję do młodzieży, głównie nie słuchajcie rodziców.
No właśnie, czy pani się dość długo zastanawiała nad swoimi decyzjami? Chyba nie.
No właśnie, niestety nie. Ja nie mam żadnej możliwości takiego zastanawiania się, bo ja zawsze wszystko wiem. Przychodzę do restauracji, wiem, czy chcę zjeść mięso czy rybę. Widzę faceta, wiem, czy to ma być facet do końca życia, czy też najwyżej dopiero do kawy. I tak dalej, i tak dalej. Czyli wszystkie decyzje podejmuję natychmiastowo, bez zastanawiania się. Może dobrze byłoby się zastanowić od czasu do czasu, ale nawet nie wiem, jak to się robi.
A spotkała pani takiego faceta do końca życia, na pierwszy rzut oka?
Tak, nawet kilku kolejnych. Może mam kilka żyć takie. Koty podobno mają 9, ja jestem gdzieś przy moim 7. I każde następne życie jest ciekawsze, inne i pełne cudownych niespodzianek.
Nigdy rodzice nie mówili, Krystyna, po co ty chcesz iść do tej szkoły baletowej?
Oczywiście, mówili, że pewnie się do tego nie nadaje, może i mieli rację. Więc musiałam zrobić strajk głodowy, nic nie jadłam przez pełne 2 dni. Położyłam się i powiedziałam, że umrę raczej, niż będę się zajmowała czymś innym niż taniec. No i rodzice musieli ustąpić.
A wszystko po pewnym spektaklu, tak, na który została pani zaprowadzona?
Tak, bo rodzice byli oszczędni, żeby nie płacić jakiejś niani za opiekowanie się. No, wzięli mnie na spektakl baletowy, miałam wtedy 3 lata. No i powiedzieli, no położymy dziecko na kolanach, będzie spało. Dziecko, czyli ja w ogóle nie chciało spać, tylko wpatrywało się w scenę, oglądało tancerki i po powrocie do domu oświadczyło, że całe życie będzie tancerką. No i niestety jako uparta dziewczynka osiągnęłam ten cel i całe życie tańczyło.
Ale w szkole baletowej nie można być upartą dziewczynką, nie można być niegrzeczną dziewczynką. Tam wszystko podlega pewnym rygorom.
No właściwie wszystko w życiu podlega pewnym rygorom, ale ja lubię poddawać wszystko wątpliwości i iść własną drogą, tą, którą ja wybrałam, co niekoniecznie musi być niegrzeczne, ale jest jakieś takie na marginesie.
W szkole baletowej też pani dyskutowała podczas lekcji, podczas zajęć?
W szkole baletowej na zajęciach baletu klasycznego usiłowałam się nauczyć tańca klasycznego. To samo robiłam na zajęciach tańca ludowego, rytmiki i różnych innych gałęzi baletowych. Co mi pozwoliło kilkanaście lat później w Paryżu świetnie się znaleźć w moim zawodzie, dlatego że równocześnie mogłam tańczyć w operetce objazdowej, na wieży Eiffla w programie rosyjskim i tego samego dnia na placu Pigalle w kabarecie jako Miss Black America.
Czyli jak już pani była uczennicą szkoły baletowej, wiedziała pani, że wyjedzie z Polski, wyleci z tej Polski?
Nie, absolutnie wtedy nie wiedziałam i to były lata 60. Wszyscy wtedy marzyli o tym, żeby gdzieś wyjechać, nikt nie miał paszportu, nie miał takich możliwości. A ja, która jakoś tak się składa, że wszystko w życiu robię na odwrót, marzyłam o tym, żeby nigdzie nie wyjechać, żeby być w Polsce. No miałam wtedy pozycję uprzywilejowaną, dlatego że artystycznie robiłam co chciałam, założyłam własny zespół, robiłam wszystkie choreografie i miałam przyjemność pracować też z większością teatrów w Polsce, gdzie robiłam choreografię do sztuk dramatycznych, więc proponowano mi niejednokrotnie wyjazd to może do Stanów albo do Anglii, gdzieś do jakiejś szkoły baletowej na kilka lat, no, stypendium, ale odmawiałam, no i dopiero później los tak sprawił, że użyto szantażu, no i musiałam opuścić Polskę.
Czy Francja to jest to miejsce na ziemi, które pani zaakceptowała, które zaakceptowało też panią?
Które zaakceptowało mnie rzeczywiście, a ja po prostu no, zostałam tam wyrzucona w burzy życiowej, więc musiałam się jakoś nauczyć pływać w tym oceanie i, no, i mi się udało, ale zawsze mówię, że jestem Polką, która mieszka w Paryżu, a która uwielbia Nowy Jork, więc takim moim ulubionym miejscem na ziemi, które mi odpowiada głównie ze względu na energię, jaka jest w tym mieście, nie mówię o całych Stanach, tylko właśnie Nowym Jorku, a właściwie o Manhattanie, więc to jest to moje takie miejsce ulubione.
To było spotkanie z panią profesor Barbarą Marcinkowską i krótkie spotkanie z Krystyną Mazurówną. I drodzy państwo, jeszcze zapraszamy na ten festiwal, który jeszcze jutro.
Tak, jutro o godzinie 11 w Muzeum Wodociągów przy Gdańskiej 242 będzie koncert pod tytułem Młode Talenty. Później o godzinie 15 już w Pałacu w Ostromecku koncert muzyki klasycznej. O 16 taniec orientalny i brazylijska tancerka. Będzie również spotkanie później z artystką. I o godzinie 19 znów w Muzeum Wodociągów, tym razem flamenco.
A my teraz mówić będziemy o sukcesie i o pięknej karierze naszego kolejnego gościa, Łukasz Goliński. Tak niedawno mówiłyśmy państwu o tym, że Łukasz Goliński raz po raz wyfruwa z Bydgoszczy, aby występować na różnych deskach oper w Polsce i za granicą. Tym razem otwierał 80. sezon symfoniczny w Rzymie i wystąpił w partii tytułowej króla Rogera Karola Szymanowskiego. Łukasz Goliński, od króla Rogera do Falstaffa, droga daleka czy też bliska?
Daleka, tyle ile z Polski do Rzymu. Nie, śmieję się. Jest to troszkę, jest to zupełnie inne. Każde jest inne wyzwanie i mam nadzieję, że udało mi się jakoś z tym Rogerem wrócić z tarczą, a nie na tarczy. A Falstaff, tak, Falstaff jest, to jest dużo jakby większa partia, obszerniejsza w materiale i też no, jest bardzo wymagająca wokalnie. Mam nadzieję, że to jakoś uda się wszystko przekazać.
Za moment o Falstaffie, ale teraz jeszcze chciałabym o królu Rogerze, który no, siedzi panu.
Z zaskoczeniem przyznaję, że chyba tak. Że zazwyczaj przyjmuje się, że jest to śpiewane raczej przez takie stricte barytony. Było to dla mnie miłe zaskoczenie i też na pewno miłe wyróżnienie, że zaprosili mnie do Rzymu właśnie na otwarcie, na inaugurację sezonu. Więc to też nie w kij dmucha wszystko, tak? Więc tym większy mój zaszczyt i miłość własna poechtana. Więc mam nadzieję, że to wszystko dobrze poszło. Za dużo mam nadzieję.
I to pod batutą wielkiego, znakomitego dyrygenta.
Tak, maestro Antonio Pappano. Wydaje mi się, że jest to jeden z naprawdę najlepszych dyrygentów operowych, w ogóle też znakomity dyrygent. Też bardzo zakochany w muzyce Szymanowskiego, w samym dziele króla Rogera. Więc to jest intensywność pracy teraz na próbach z maestro, to było naprawdę coś do zapamiętania, bo maestro doskonale wiedział co, kto, o czym, dlaczego, do kogo. Jakie emocje bardzo pilnował i bardzo starał się z nas jakby to wyciągnąć jak najwięcej i to jest ciekawe przeżycie.
Bardzo często dzięki takim właśnie sławom muzyka Karola Szymanowskiego jest znana na całym świecie. Jest bardziej znana, mam takie wrażenie, niż u nas w Polsce.
Tak, zgadza się, bo maestro Pappano na przykład jakby zaczął to dwa lata temu w Londynie. Była wielka premiera z Mariuszem Kwietnim. Wspaniałe przedstawienie. Jakby ta muzyka poszła za ciosem, znaczy ta produkcja poszła za ciosem i został wystawiony w Australii. Wiem też o niektórych planach w ogóle na świecie wystawienia króla Rogera i myślę, że to będzie kierunek, bo Szymanowski jest odkrywany, no to właściwie jest, nie wiem, czy na nowo, czy jakby jest takie zachłyśnięcie nim, bo jest naprawdę wspaniałą muzyką. Ja sam zauważyłem, że kiedy pracuje się najpierw nad materiałem, później pracuje się z orkiestrą, tam jest tyle warstw, tyle złożoności i tam jest tyle, ciągle coś nowego się odkrywa. Naprawdę to jest bardzo trudna, warta pracy nad nią muzyka.
A jak w ogóle doszło do tej współpracy, że zaproponowano panu udział w inauguracji 80. sezonu w Rzymie?
Brałem udział właśnie w wcześniej wspomnianej produkcji w Londynie. Byłem tak zwanym coverem, takim zabezpieczeniem Mariusza Kwietnia. Miałem okazję zaśpiewać kilka prób z orkiestrą i też była taka sytuacja tuż przed premierą, że maestro Pappano mnie zaprosił do swojej sali i musiałem z nim jakby przejść cały materiał, bo istniało niebezpieczeństwo, że on, pan Mariusz Kwietnia był wtedy niedysponowany, natomiast wszystko się dobrze potoczyło. Tyle, że wtedy na tych próbach pokazałem, że warto i zaryzykować i zaproponować. To się stało. Po jakimś czasie mój agent zadzwonił i powiedział, że ma świetną wiadomość. No ja się bardzo ucieszyłem, bo to jest ogromna szansa i wyróżnienie. No i też dla mnie jako samego, jako artysty, jako człowieka to jest super przygoda. Cóż, będę miał co wspominać do końca życia już na pewno.
Z litewskim tenorem, tak? Śpiewał pan na jednej scenie?
Tak. Tenor był Litwinem, sopran był Australijką, kolejny tenor był Austriakiem, mezzosopran był Holenderką i bas Włoch, więc naprawdę pełen przekrój, międzynarodowa obsada, świetnie przygotowani wszyscy, znając nasz trudny język naprawdę i muzycznie i od strony wymowy wspaniale.
A w jakim języku były prowadzone próby?
Głównie angielski, właśnie przez to, że taka międzynarodowa obsada, natomiast też po włosku, więc to takie było mieszane, też pojawiał się niemiecki, więc to takie było interesujące, rozwijające.
Wrócił pan z tarczą, czy jakieś konsekwencje tego występu już są?
Nie jest to takie proste. Mam nadzieję, że będą. Może tyle powiem i będę trzymał kciuki i proszę też państwa, żeby trzymali, bo zobaczymy, no to są jakieś już jakby poza mną już sprawy. Ja co mogłem, to zrobiłem, teraz należy czekać.
Czekać na telefon kolejny od agenta.
Tak, tak. Oby jak najszybciej zadzwonił.
No właśnie, to bycie w jakiejś agencji, ma pan swojego agenta, to bardzo ułatwia, prawda?
Wygląda to tak, że jakby w świecie operowym na zachodzie, czy na zachód od Polski, to wszystko odbywa się przez agentów. Tam, jeśli teatr chce nawiązać współpracę z jakimś śpiewakiem czy śpiewaczką, to szuka danych agenta i rozmawiają przez agenta, bo tak się przyjęło, tak ten system działa, tam tak wszystko w ten sposób funkcjonuje.
I prosto z Rzymu przyjechał pan na próby do Falstaffa. To przestawienie się z Szymanowskiego na późnego Verdiego jest trudne?
Bardzo. Przyznaję, te pierwsze dwa dni było takie trochę w takim półśnie, bo starałem się ciągle i przestawić na pogodę polską i właśnie na muzykę Verdiego. To jest też inny poziom, inny rodzaj trudności i ze względu na dużo większy materiał, inny rodzaj śpiewania, język. No jest co robić, jest to pełna akcja sceniczna, dużo się dzieje na tej scenie, więc no, teraz jestem ciągle w trakcie przestawiania się i zobaczymy tego wyniki w przyszły weekend.
Proszę opowiedzieć o swojej postaci.
Falstaff. No, zazwyczaj przyjęte jest, że śpiewa to starszy baryton, śpiewak. I zazwyczaj jest przyjęte, że jest on jakby ucharakteryzowany z dużym brzuchem, bo też część akcji jakby się na tym opiera. Natomiast tutaj reżyser chciał jakby złamać taką tradycję i zaproponował moją osobę do zaśpiewania tego. I ten Falstaff ma swoje lata, pewne doświadczenia życiowe, gdzieś tam już swoje przeżył i na dworze, i romanse, i przygody, historie. I nie do końca do niego dociera, że ten czas jakby powoli mija i on ciągle się czuje pełen wigoru, siły i chce dalej, po prostu szuka jakichś możliwości, a że jest przy okazji takim małym bankrutem, więc też stara się w tych podbojach miłosnych uwzględnić sferę materialną i zobaczymy, co z tego wyniknie.
Ale rozumiem, że to jest zupełnie inny Verdi niż tego, którego znamy z Traviaty, z Nabucca.
Kompletnie inny Verdi, bo jest to ostatnie dzieło Verdiego, które napisał. Można usłyszeć czasami, kiedy się tak dobrze wsłucha, pewne takie akcenty z innych wcześniejszych dzieł Verdiego. Można powiedzieć, że to jest takie całe doświadczenie Verdiego, wszystko co potrafi, jakby zawarł w tym Falstaffie i przez to jest on bardzo trudny, bo no cóż, Verdi nie jest łatwym dziełem, sam kompozytorem do śpiewania, natomiast ten Falstaff jest taką kwintesencją i to jest coś, czym nie myślałem, że się będę musiał zmierzyć już. Raczej, jeśli w ogóle, to myślałem, że to będzie za jakieś 15-20 lat, a tutaj, no cóż, zobaczymy.
Głosowo też spokojnie pan daje radę. Nie musi czekać ta rola kolejnych 10 czy 15 lat.
Mam nadzieję, że tak. No to już jest ja nigdy nie jestem w tym momencie obiektywny. Myślę, że na ten etap, na którym jestem, jakoś sobie radzę.
Łukasz Goliński, trzymamy za niego kciuki, a z drugiej strony trochę nam żal, bo jesteśmy pewne, że za chwilę w ogóle opuści Polskę i będzie już wędrował po światowych scenach operowych.
Ale na razie trzymamy kciuki za to, żeby zaśpiewał pierwszą premierę w Operze Nowa, Falstaffa, tak jest. No to już za chwilę spotkanie z Aleksandrą Kłaput-Wiśniewską. Thank you.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje. Recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłapud-Wiśniewska zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Od kilku tygodni krążymy w epoce chopinowskiej. Słuchamy muzyki młodego Fryderyka Chopina, słuchamy twórczości, która powstała w czasach, gdy żył, działał Fryderyk Chopin, a także muzyki jego następców. Ale nie sposób ominąć genialnych dzieł. Samego twórcy wszak zbliża się rocznica jego śmierci. 17 października 1849 roku zmarł Fryderyk Chopin. Dlatego warto przypomnieć te dzieła, które nie tylko pisał jako młody artysta, które czasami zapomniane są podstawą, są rudymentem jego genialnych inscenizacji, jego genialnych realizacji kompozytorskich z późniejszych czasów, ale właśnie przypomnieć te dzieła, które jak kamienie milowe powracają nieustannie i nie tylko świadczą o nieprzemijającej modzie na muzykę Fryderyka Chopina, ale są po prostu świadectwem znakomitej kultury muzycznej. Są świadectwem świetnej sztuki, która zawsze w wielu różnych odczytaniach będzie brzmiała aktualnie, będzie brzmiała świeżo i interesująco. Na początek dzisiejszego spotkania ballada F-moll op. 52. Ballada F-moll, która powstała już u schyłku życia Chopina w 1842 roku. Ballada, która stanowi zwieńczenie cyklu czterech ballad chopinowskich. I Mieczysław Tomaszewski, odnajdując w niej typowe dla ballady epickość, lirykę i dramatyzm, twierdzi jednak, że trudno doszukiwać się w tym utworze, niezależnie od tego, jakie przypisywano temu dziełu różne znaczenia i różne podteksty, swego rodzaju obrazów czy historii, które ona opowiada. Mówi, że ballada F-moll niczego nie naśladuje, niczego nie ilustruje. Ona wyraża świat przeżyty i przedstawia świat możliwy, świat idealny, wyobrażony. Ballada F-moll niezwykła w zadumaniu, niezwykła w swojej oniryczności, ale też niezwykle dramatyczna. Wiążąca i spajająca bogate światy chopinowskiej wyobraźni, nieustannie stawia zadania wykonawcom. Dzisiejszy wieczór chopinowski będzie królestwem Christiana Zimmermana. Na początek właśnie ballada F-moll op. 52 we wczesnej realizacji tego wyjątkowego artysty. Będzie to nagranie z konkursu chopinowskiego w 1975 roku, konkursu, którego Christian Zimmermann został laureatem. Konkurs chopinowski nie tylko otworzył znakomite estrady koncertowe dla Christiana Zimmermana, ale także otworzył jego niezwykłą wyobraźnię, która bogata i bardzo zajmująca pokazała ogromne przestrzenie, które nieustannie pozwala realizować swoją sztuką muzyka Fryderyka Chopina. Zatem ballada F-moll op. 52, późny utwór w realizacji młodego, jakże jeszcze wówczas, Christiana Zimmermana. Ballada F-moll op. 52 Fryderyka Chopina. Była to ballada F-moll op. 52 Fryderyka Chopina. Grał Christian Zimmermann w 1975 roku podczas konkursu chopinowskiego. A teraz utwór z młodzieńczego okresu twórczości Fryderyka Chopina. Tak czasami klasyfikuje się wszak jego koncerty. Koncert E-moll op. 11, nazwany pierwszym koncertem, w istocie powstał jako drugi koncert młodego Fryderyka Chopina. Jego prawykonanie miało miejsce w 1830 roku i Fryderyk Chopin był bardzo zadowolony z tej kompozycji. W liście do Tytusa Wojciechowskiego tak opisał drugą część owego koncertu. Adagio do nowego koncertu jest w E-dur. Nie ma to być mocne, jest ono więcej romansowe, spokojne, melancholiczne. Powinno czynić wrażenie miłego spojrzenia w miejsce, gdzie stawia tysiąc lubych przypomnień na myśl. Muzykolodzy nie mają wątpliwości, że owe lube przypomnienia dotyczą Konstancji Gładkowskiej, także tej, która ma swoje miejsce w koncercie fortepianowym F-moll. Tak czy inaczej, owo adagio jest niezwykle romantyczne w istocie. Jest przykładem nie tylko modnego stylu brillant, błyskotliwego, pewnego lekkiej wirtuozerii, ale także typowego dla późniejszych dzieł Fryderyka Chopina, zamyślenia. Recytatywność przeplatająca się z opowieścią to także cechy, które odnaleźć można w utworze Fryderyka Chopina, odnaleźć można w jego koncercie. I tutaj bohaterem znowuż będzie Christian Zimmermann. Zimmermann dojrzalszy, Zimmermann z okresu późniejszego. Będzie to bowiem realizacja koncertu z 1999 roku, w której Christian Zimmermann stał się dyrygentem i solistą jednocześnie. Jego wypracowane, wysublimowane brzmienie towarzyszy brzmieniom orkiestry, w której Zimmermann odnajduje wątki niezwykle istotne, subtelne, romantyczne i w bardzo dobrym świetle stawiające jakże często krytykowaną sztukę instrumentacji młodego Fryderyka Chopina. Zatem druga część koncertu fortepianowego E-moll, op. 11 Fryderyka Chopina w interpretacji Christiana Zimmermana jako dyrygenta i solisty. A na kolejny chopinowski wieczór zapraszam Państwa już za tydzień. Do usłyszenia.